Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę watykańskie aktualności dnia, w tym relacja z modlitwy Anioł Pański z papieżem. Następnie ksiądz Leszek Gęsiak zapozna nas z lipcowym numerem posłańca, a ksiądz Rafał Zarzeczny z postacią pewnej wschodniej mniszki uznawanej za świętego męża. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Doświadczenie Boga nie jest abstrakcją, ale czymś tak wielkim i intensywnym, że przepełnia serce człowieka obecnością żywej i bliskiej osoby, która kocha i pragnie być kochaną. W ten sposób o rzeczywistości powołania mówił w niedzielne południe Benedykt XVI, nawiązując do dzisiejszego czytania z Łukaszowej Ewangelii. Przedstawione tam spotkania Jezusa z ludźmi, prawdopodobnie młodymi, są dla Zbawiciela okazją do ukazania radykalizmu, jakiego domaga się naśladowanie Go, łącznie z rezygnacją z życiowej stabilności i zerwaniem więzi rodzinnych.
Queste esigenze possono apparire troppo dure.
Te wymogi mogą wydawać się zbyt twarde, ale w rzeczywistości odzwierciedlają nowość i całkowite pierwszeństwo Królestwa Bożego, które uobecnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Ostatecznie chodzi o ten radykalizm, jakiego domaga się miłość Boża, której sam Jezus jako pierwszy jest posłuszny, kto rezygnuje z wszystkiego, łącznie z sobą samym, by iść za Chrystusem, wkracza w nowy wymiar wolności, który święty Paweł określa mianem postępowania według Ducha. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Pisze apostoł i wyjaśnia, że ta nowa forma wolności, nabyta dla nas przez Chrystusa, polega na służeniu sobie wzajemnie. Wolność i miłość idą w parze. I przeciwnie, hołdowanie własnemu egoizmowi prowadzi do rywalizacji i konfliktów.
Papież przypomniał też o kończącym się miesiącu poświęconym sercu Pana Jezusa i zachęcił wiernych do rozważania tej tajemnicy źródła Bożej miłości. Kto wpatrzy się w to serce przebite i stale otwarte na naszą miłość, ten odczuje gotowość do porzucenia wszystkiego i pójścia za Panem, dodał Ojciec Święty.
Pozdrawiając wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Benedykt XVI przypomniał o uroczystościach beatyfikacyjnych w Libanie, podczas których do chwały ołtarzy został wyniesiony maronicki zakonnik Estefan Neme. Z serca cieszę się wraz z libańskimi braćmi i siostrami i zawierzam ich opiece nowego błogosławionego, powiedział papież. Podziękował też za ofiary zbierane tej niedzieli w różnych krajach na tak zwany obol świętego Piotra, czyli na papieską działalność charytatywną.
Serdecznie pozdrowienie kieruję do Polaków. Zbliża się okres wakacji. Dla wielu będzie to czas odpoczynku. Życzę, aby wakacyjne spotkania z przyrodą, z nowymi ludźmi, z owocami ludzkiej twórczości były okazją nie tylko do wzmocniania sił psychicznych i rozwoju intelektualnego, ale także do intensywniejszego kontaktu z Bogiem i wzrastania w wierze. Niech Bóg wam błogosławi!
Benedykt XVI wystosował wyrazy solidarności z biskupami Belgii po czwartkowym najściu policji na kościelne obiekty w Mechelen podczas trwających tam obrad episkopatu. Incydent związany był z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem w sprawie przypadków pedofilii w belgijskim kościele. Wielokrotnie ja sam powtarzałem, że przypadki nadużyć względem nieletnich ze strony duchowieństwa powinny być rozpatrywane przez instancje cywilne i kanoniczne we wzajemnym poszanowaniu specyfiki i autonomii każdej z nich, napisał Benedykt XVI w przesłaniu do arcybiskupa André Josepha Leonarda. W tym duchu życzę, aby wymiar sprawiedliwości czynił swą powinność gwarantowania praw osób i instytucji w poszanowaniu dla ofiar, w uznaniu bez uprzedzeń dla osób z nimi współpracujących oraz odrzucając to, co zaciemnia powierzone mu szlachetne zadania.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Wydarzenia 1980 roku w Polsce zapoczątkowały lawinę przemian społecznych i politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Wielki głód wolności, sprawiedliwości i demokracji okazał się dla strajkujących robotników silniejszy od lęku o własne życie. Dziś doczekaliśmy się nie tylko zmian politycznych i społecznych, ale także ogromnej ewolucji mentalności i postrzegania rzeczywistości przez tak wiele społeczeństw. Dzięki tej perspektywie widzenia świata możliwym stało się zbudowanie nowych zasad dotyczących funkcjonowania państwa, opartych na godności człowieka, których podstawą stały się wartości demokratyczne. Ale tak jak każda rzecz nowa, także i demokracja okazała się dla narodów tej części Europy nie lada wyzwaniem. Nie tylko gwarantowała wolność słowa i swobodny wybór przedstawicieli narodu do władz wszelkich szczebli, wprowadziła ze sobą także nowy pakiet wartości, które choć same w sobie były często dobre i pozytywne, to jednak w konfiguracji społecznej spowodowały zagubienie wielu ludzi oraz umocniły niepokój o fundamenty moralne i etyczne wolnych społeczeństw. I właśnie nad pułapkami demokracji, w świecie, gdzie nie wymyślono lepszego systemu społeczno-politycznego, zastanawiamy się na łamach lipcowego numeru Posłańca. Jak zauważył ksiądz biskup Tadeusz Pieronek w udzielonym nam wywiadzie, demokracja to najlepszy z systemów, ale im bardziej tę demokrację stosujemy, tym lepiej widać, jakie ma ona mankamenty. Bo rzeczywiście chyba do ideału jej daleko. Słabości te widać w kampaniach wyborczych, a także zaglądając do sumień wielu polityków, którzy deklarując przywiązanie do chrześcijańskich wartości, dalece się w codziennym życiu z nimi rozmijają. Może na tym polega polityczny paradoks, że demokratyczne rządy ludu tak często zwracają się przeciw człowiekowi. W lipcu jednak, częściej niż o polityce, myślimy o wakacjach i wypoczynku. Może zatem warto trochę oderwać się od codziennych problemów i udać się na zasłużony urlop, który każdemu uczciwie pracującemu człowiekowi przecież się należy. I nie musi to być wcale wielki wyjazd do tropiku na antypody. Można wybrać się z Posłańcem, na przykład szlakiem świętego Jakuba, zwiedzić Mistrę, miasto Widmo, albo kontemplować w ignacjańskiej medytacji ewangeliczne drogowskazy. Obyśmy tych bożych drogowskazów nigdy na naszej wakacyjnej drodze nie zagubili. Życząc wszystkim naszym drogim czytelnikom dobrego letniego wypoczynku, serdecznie zapraszam do lektury lipcowego numeru Posłańca, a także na naszą redakcyjną stronę internetową www.poslaniec.net.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętej Marii, zwanej Marinosem. Była w starożytności taka święta, która uchodziła za świętego. Nie, wcale nie żartuję. Należała do całej wielkiej grupy świętych mniszek, które żyły w męskim przebraniu zakonnym. Sam ten fenomen, jak i opowieści o nich, były szczególnie popularne w świecie i w literaturze bizantyńskiej, tak od 5 do 10 stulecia. Zresztą nie tylko w greckiej i łacińskiej, ale też w językach orientalnych, to znaczy po syryjsku, koptyjsku, armeńsku, arabsku i etiopsku, a potem jeszcze także po francusku i niemiecku, bo po to się spisuje opowieści, by inni czytali. A jak kto nie rozumie w jakimś języku, to trzeba mu to na inny przełożyć. A że w starożytności niejednokrotnie arkana sztuki translatorskiej traktowano dość swobodnie, zamiast przekładów powstawały całkiem nowe wersje. Zjawisko takie szczególnie dotyczy właśnie literatury hagiograficznej, czyli pisania o świętych pańskich. Według żywota świętej Marii jej ojciec nosił imię Eugeniusz. Kiedy owdowiał, zapragnął życia mniejszego z dala od świata. Nie chciał jednak zostawić swojej jedynej i ukochanej córki, no i nie wiedział, co zrobić. W końcu oboje doszli do wniosku, że najprościej, gdy Maria zetnie włosy, przywdzieje mniszy habit i razem pójdą do klasztoru, czy też na pustynię, bo tego klasztoru nie musimy sobie wyobrażać jako średniowiecznego gmaszyska, a raczej jako mnisze osiedle. Wszak jesteśmy ciągle u schyłku starożytności. Maria przyjęła tam imię Marinos, co jest właściwie męskim odpowiednikiem tamtego. Przez jakiś czas było pięknie i ascetycznie, ale potem Eugeniusz umarł niespodziewanie i szybko. Maria, zwana Marinosem, postanowiła nie opuszczać klasztoru, bo życie mnisze autentycznie pochłania. Potem jednak wydarzyło się coś, co zmieniło tę sielankę. Pewnego razu przełożony, zwany z grecka igumenem, posłał Marinosa wraz z dwoma innymi mnichami do jakiejś pracy daleko poza klasztorem. Noc musieli spędzić w zajeździe po drodze. Pech chciał, że tej samej nocy w zajeździe pojawili się żołnierze, a jeden z nich wpadł w oko córce gospodarza. Niewiele trzeba było, by płoche dziewczę zaszło w ciążę. Gdy sprawa wyszła na jaw, obwiniono bynajmniej nie żołnierza, bo kto by chciał zadzierać z armią. Dziewczyna więc powiedziała, że ojcem dziecka jest młody Abba Marinos. O sprawie doniesiono igumenowi, a ten po prostu wyrzucił Marinosa z klasztoru, bo wolał przyjąć winę, niż wyznać prawdę o sobie. Gdy dziecko przyszło na świat, Maria wzięła je i przez 3 lata wychowywała jak swoje, żyjąc ciągle w mniejszym przebraniu w pobliżu klasztoru. Ulitował się przełożony, widząc tak wielką skruchę i poświęcenie swojego dawnego mnicha, więc przyjął go na powrót już razem z chłopcem, który z czasem też stał się mnichem. A Maria, zwana Marinosem, przez długie lata z cierpliwością znosiła różne pokuty, jakie na nią nakładano za rzekomy grzech młodości. Potem wreszcie umarła, w opinii mnicha bardzo umartwionego i niezwykle bożego. I dopiero wtedy okazało się, że Marinos był kobietą, że wszystko, o co go oskarżano, było kłamstwem, że dziecko nie jego, a córkę karczmarza diabeł w żołnierskim przebraniu opętał. Nie uszło im zresztą na sucho, ani na tym, ani na tamtym świecie. A Marię, zwaną Marinosem, aniołowie do nieba zabrali, bo jakby inaczej. Trudno powiedzieć, ile prawdy może być w tej opowieści. Hagiografia wczesnośredniowieczna zna wiele przykładów mniszek, które przywdziewały męski habit, bo tak było łatwiej i bezpieczniej. Pamiętajmy, że w tamtej epoce samotna kobieta nie mogła liczyć na niczyją pomoc. Poza tym w późnej starożytności wielu eunuchów prowadziło żywot monastyczny, więc nawet niemęskie oblicze nie było niczym dziwnym. O kobiecie w mniejszym przebraniu opowiadaliśmy już w jednej z naszych audycji. Wtedy chodziło o niejaką Apolinarię, zwaną Doroteuszem. Ale były też inne, jak choćby Eufrozyna i Teodora z Aleksandrii. Motyw mnicha niesprawiedliwie posądzonego o ojcostwo też nie jest wyjątkowy. Podobna rzecz wydarzyła się niejakiemu Makaremu z Egiptu. Opowieść o Marinosie zrobiła jednak tak wielkie wrażenie, że szybko ją spopularyzowano, a kult świętej rozpowszechnił się w całym ówczesnym świecie. Stąd liczne wersje żywota oraz opisy cudów zdziałanych za jej pośrednictwem. nawet w kręgu muzułmańskim. Wśród łacinników spopularyzował ją Jakub da Varadzine poprzez swoją złotą legendę. Oczywiście największą karierę zrobiła na wschodzie, gdzie lud pobożny uwielbia opowieści o świętych. Wśród libańskich maronitów do dziś czci się Marię zwaną Marinosem jako lokalną świętą, bo miała żyć w grocie zwanej Kanubin, w dolinie Kadisza na północy kraju. Ale także w Wenecji ciągle żywy jest kult Marii z Antiochii. 17 lipca wspomina się sprowadzenie jej relikwii. Nie jesteśmy jednak pewni, czy chodzi o tę samą świętą w przebraniu. Ale gdyby kto chciał dowiedzieć się czegoś więcej na temat jej kultu, odsyłam zwłaszcza do opracowania poczynionego jeszcze przed 100 laty przez ojca Clunie. Liczne wersje orientalne, począwszy od koptyjskiej, poprzez syryjską, arabską i etiopską, na ormiańskiej skończywszy, pokazują, jak ta legenda drążyła umysły naszych przodków także poza Bizancjum i kręgiem łacińskim. Jak wiele o ludzkim obliczu mnichów i świętych mówił im obraz prostej dziewczyny, która chciała pozostać wierna swojemu ojcu na ziemi, ale przede wszystkim szukała woli tego ojca w niebie, który dał jej siłę do znoszenia wszystkich przeciwności, a nawet i niegodziwych oskarżeń. Bo jak mówi psalmista, Pan z troską spogląda na biedaka i daje siłę temu, kto mu zaufał.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Na zakończenie programu informacja dla Polaków przebywających we Włoszech. Osoby, które nie zapisały się do spisu wyborców przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, mogą się jeszcze dopisać przed drugą turą wyborów. Można to uczynić wyłącznie do dnia 1 lipca do godziny 24. W zgłoszeniu koniecznym jest wskazanie właściwej komisji wyborczej.
Wpisu na listy wyborców dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia w następujący sposób.
Za pośrednictwem internetowej aplikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdującej się na stronie wybory.msz.gov.pl lub na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie www.rzym.polemb.net.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając swoje zgłoszenie na adres Wydziału Konsularnego w Rzymie konsul@infopolonia.it.
Przez osobiste stawiennictwo w konsulacie.
Poprzez zgłoszenie telefoniczne na numer telefonu 06 362 04 307.
Poprzez przesłanie zgłoszenia do Wydziału Konsularnego w Rzymie na następujący numer faksu 06 36 20 43 22.
Lokale wyborcze w dniu wyborów otwarte będą w godzinach od 6 do 20.
W okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie będzie można głosować w następujących obwodowych komisjach wyborczych.
Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy Ambasadzie RP w Rzymie, Via Pietro Paolo Rubens 20, wejście od Via Sasso Ferrato 10.
I Obwodowa Komisja Wyborcza w Neapolu z siedzibą przy organizacji polonijnej Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Włoskiej w Kampanii, Corso Umberto Primo 109.
I to już wszystko w niedzielnym programie z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.